Dzień dobry Państwu. W tym roku mamy bardzo ważną rocznicę, być może w historii najnowszej naszego kraju, jedną z najważniejszych rocznic, 40 lat powstania wolnego, niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. I Radio Gdańsk z tej okazji przygotowuje 4 debaty poświęcone tej rocznicy. Ale nie będziemy mówili tylko o historii. Chcemy opowiedzieć o tych 40 latach, które przeżyliśmy z Solidarnością. Chcemy porozmawiać o tym, jak było, jak jest i jak może powinno być. Dzisiaj pierwsza z tych debat, mam przyjemność ją prowadzić. Temat, jeżeli mówimy Solidarność, to od razu mówimy praca. Świat pracy, robotnicy, każdy z nas tak naprawdę. I dzisiaj do dyskusji o tym, jak wyglądała praca 40 lat temu, jak wygląda teraz, zaprosiłem 3 osoby blisko związane z tą tematyką. Naszymi gośćmi są dzisiaj Krzysztof Dośla, szef regionu gdańskiego Solidarności. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kolejnym naszym gościem jest Edward Fortuna, przewodniczący Solidarności w Porcie Gdańskim. Ile pan ma lat doświadczenia zawodowego?
41 lat pracy w tym roku będę miał we wrześniu, natomiast w Porcie Gdańskim 27, bo od 1993 roku, od 3 marca.
I przyjrzymy się, jak wyglądała ta praca, i profesor Jakub Stelina, ekspert prawa pracy, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Panowie, jak patrzymy wstecz, to bardzo często przypominają nam się takie hasła z historii dotyczące tego, że mieliśmy dyktaturę proletariatu, proletariat był siłą przewodnią narodu. Jak patrzyło się na propagandowy przekaz w PRL-u, to wydawało się, że robotnicy niepodzielnie rządzą i narzucają swoją wolę całej reszcie, a prawda jest taka, że robotnicy byli praktycznie pozbawieni praw publicznych, byli pozbawieni wpływu na swoje miejsca pracy, a każdy przejaw niezadowolenia był tłumiony czasami bezwzględną siłą. Pytanie do Krzysztofa Dośli. Panie przewodniczący, jak wyglądała w latach 80., w latach 70. sytuacja pracowników w naszym kraju?
To były oczywiście te dwie prawdy. Jedna to była prawda ekranu, a druga to była prawda w zakładach pracy. I one niestety odbiegały od siebie w sposób diametralny. To była władza oczywiście grupy przedstawicieli PZPR-u, którzy mieli w każdym zakładzie pracy swoje większe czy mniejsze komórki, ale to te komórki partyjne decydowały o życiu wszystkich pracowników w każdym zakładzie pracy. To tam zapadały najważniejsze decyzje personalne. To te komórki partyjne tak naprawdę rządziły życiem przeciętnego pracownika na terenie zakładu pracy. Ta praca była wykonywana w fatalnych warunkach najczęściej, była bardzo źle opłacana. System zresztą był na tym oparty, żeby płacić jak najmniej. I jednocześnie wtedy można było twierdzić, że to jesteśmy dobrzy my jako przedstawiciele władzy partyjnej czy partii, bo przecież to były synonimy. Są czasy zakładowe, zorganizowany wypoczynek, a to wszystko tak naprawdę też było podporządkowane temu, żeby móc inwigilować pracownika nawet w tym czasie, kiedy odpoczywał, bo też na każdym zakładowym ośrodku wypoczynkowym byli ludzie, którzy tam przebywali służbowo, po to, żeby było łatwiej słuchać, o czym pracownicy rozmawiają, co robią, jak wypoczywają, że można też wpływać na ich świadomość w określony sposób. To wszystko było podporządkowane jednemu tylko i wyłącznie celowi oczywiście, aby nie panować nad sytuacją w zakładach pracy, aby panować nad nastrojami pracowniczymi. Życie pokazało na szczęście, że nie jest to takie proste, ani że to w Polsce przynajmniej nie uda się i się nie może udać. I się nie udało.
I pytanie pan Edward Fortuna. Czy wtedy jako robotnicy, jako osoby pracujące, mieliście świadomość swoich praw? Czy ktoś wam w tym zakresie pomagał? Czy rzeczywiście było tak, że ta permanentna inwigilacja była odczuwalna na co dzień, w codziennym funkcjonowaniu?
Znaczy, świadomość praw. Na tyle, ile w szkole coś tam liznęliśmy kodeksu pracy, podstawowych przepisów, to bardziej dotyczyło, ja wiem, może urlopu.
Czyli jak policzyć urlop, ale nie jak się zrzeszać.
Tak. Mowy o tym nie było. Zresztą były jedyne słuszne związki zrzeszone w Centralnej Radzie Związków Zawodowych i praktycznie nawet jeśli się poszło do kogoś ze skargą, że czegoś brakuje, jakiś rękawic, czy innych rzeczy, czy gdzieś jakieś jest zagrożenie na jakimś odcinku, a co wy mi tu sabotaż odstawiacie, czy chcecie, żeby kto inny z wami rozmawiał, takie raczej...
To były takie reakcje nawet na takie proste, oficjalne wystąpienie, że nie ma środków ochrony?
Oficjalnie nie można było występować, bo jeśli chciał ktoś coś napisać, wy mi tutaj nie zawracajcie głowy, tu siadajcie, mówcie, o co wam chodzi, wy idźcie, my to zrobimy, tak? Nie było tej formy bezpośredniej. Nie było też takiego rzeczowego podejścia do sprawy, do spraw pracowniczych, pomimo, że ja jak zaczynałem pracę, to już 5 lat ustawa uwięzła kodeks pracy, tak? W 1974 prowadzony w czerwcu, a ja w 79 zaczynałem pracę i można było oczekiwać, ale wtedy ten kodeks pracy był dostępny raczej w ograniczonych ilościach, w ograniczonych miejscach. Nie było internetu, wiadomo, tak? W tej chwili możemy sobie wyszukać i nawet nie trzeba kupować. Możemy przeczytać kwestie nas interesujące. Wtedy był bardzo ograniczony dostęp do praw pracowniczych, do materiałów ich dotyczących i tak dalej.
Tutaj padły bardzo ważne słowa. Kodeks pracy, który zresztą obowiązuje do dzisiaj, jest 1974 roku. Wydawać by się mogło, że jak jest coś uregulowane, to przynajmniej teoretycznie te prawa pracownicze są zagwarantowane. Panie profesorze, jak było faktycznie? Czy ten kodeks gwarantował minimum tych praw pracowniczych, czy tak naprawdę znowu była to pewna prawna fikcja z czasów PRL-u?
Od razu powiem, że kodeks pracy wszedł w życie 1 stycznia 1975 roku i faktycznie obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Aczkolwiek z licznymi zmianami.
Oczywiście z licznymi zmianami.
Na szczęście.
Ja parę lat temu, kiedy zajmowałem się bliżej tym, to doliczyłem się ponad 100. W tej chwili myślę, że to jest jakieś 120 zmian od 1975 roku. Także zmian było bardzo dużo, ale też bardzo dużo się zmieniło w tym czasie. Właściwie samo powstanie Solidarności było takim wydarzeniem bardzo ważnym dla prawa pracy, może mniej dla samego kodeksu pracy, chociaż tak, że tutaj bardziej dla tak zwanego zbiorowego prawa pracy, dla prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. To był taki przełomowy moment, ponieważ rok 80. i jakby dopuszczenie takich związków poza tym oficjalnym obiegiem, poza właśnie Centralną Radą Związków Zawodowych, to był wyłom w całym obozie państw socjalistycznych. Tego nie było, w żadnym innym państwie tego nie było. Tutaj jak to się czyta teraz w różnych tam opracowaniach, towarzysze radzieccy byli bardzo zaniepokojeni, ponieważ to był naprawdę wyłom. To był wyłom. Podobno Breżniew mówi, jeżeli zezwolicie na legalne związki zawodowe poza jakby koncesją partyjną, to będzie początek rozmontowywania całego systemu i oczywiście można powiedzieć, że się nie pomylił akurat w tej mierze. Natomiast no ale przecież skończył się PRL, zaczęła się trzecia RP i też mieliśmy bardzo wiele różnych wydarzeń. Sama zmiana systemowa tutaj bardzo, bardzo dużo zmian wywołała. No i potem wejście do Unii Europejskiej. To są właściwie takie trzy potężne etapy, jeżeli chodzi o rozwój zmiany naszego prawa pracy.
I przepraszam, i tutaj przeskoczmy na chwilę, panie profesorze, do roku 80. Ochrona pracowników wówczas była czymś realnym, czy była iluzją?
Otóż właściwie można powiedzieć, że w tym systemie realnego socjalizmu właściwie wszystko było iluzją. Wszystko było zagwarantowane, wszystko było zapisane. Jeżeli byśmy
pięknie brzmiało.
Tak. Na przykład konstytucja PRL-owska z 1952 roku, ona właściwie wszystko gwarantowała. I wolność związków zawodowych, i wolność w ogóle zrzeszania się, i wolność zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że przecież ta konstytucja w ogóle była nieużywana. To jest prawie nowa konstytucja, prawda? Także no, na tym polegał jakby taka była cecha tego systemu, że właściwie wszystko było na pokaz, po to, żeby pokazać różnym zagranicznym obserwatorom, że przecież u nas wszystko jest, w konstytucji mamy wszystko zapisane. Przecież Polska ratyfikowała dwie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, które gwarantowały tutaj wolności związkowe. No i co z tego? No i co z tego, prawda? Kiedy to wszystko było fikcją. Tutaj można powiedzieć tak, że oczywiście ja też nie chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o prawo pracy, to ten kodeks pracy był w całości fikcyjny, bo tak też nie było. Jednak były jakieś tam elementy, które... przecież kodeks pracy był przez władzę traktowany jako taka pewna wizytówka, jako tam kolejny etap w rozwoju socjalizmu, prawda, że ludziom pracy władza, partia tutaj gwarantuje różne rzeczy. No i powiedzmy, że pewne elementy tam zagwarantowane były, no i powiedzmy z różnych tam względów pewne uprawnienia były przestrzegane. Natomiast w tych sprawach takich zasadniczych, jak na przykład właśnie czy związki zawodowe, czy wtedy, kiedy pojawiły się pewne konflikty, na przykład z dyrekcją, czy z władzą, no to oczywiście tutaj nie było mowy o jakimkolwiek dialogu, czy jakimkolwiek rozwiązywaniu sporu, bo przecież obowiązywała wtedy teoria bezkonfliktowości socjalizmu. Przecież to wszystko należało do robotników, więc wykluczano taką sytuację, że robotnicy będą przeciwko sobie występować. Stąd na przykład strajki były, w ogóle jakby nie mieściły się w logice tego systemu, bo przecież jeżeli robotnik pracuje u siebie, no to nie może strajkować przeciwko sobie, prawda? No. Więc o fikcyjności tego no trudno tutaj nawet w ogóle dyskutować, prawda?
Teoretycznie wszystko się zgadzało, ale jak to w praktyce socjalistycznej nie działało. Krzysztof Dośla, jak patrzymy na 21 postulatów, pierwszy dotyczy właśnie powstania niezależnych od partii wolnych związków zawodowych. Drugi to zagwarantowanie prawa do strajku. Widać, że to są związane bezpośrednio z życiem pracowników postulaty. Czy rzeczywiście te dwa postulaty wtedy były tak ważne i na ile one zmieniły sytuację w zakładach pracy, czy dały szansę na próbę zmiany tej sytuacji, kiedy podpisano już porozumienia sierpniowe?
No, trzeba też mówić, że właśnie ten pierwszy postulat żądający zgody na zrzeszanie się wolnych od pracodawców i władzy politycznej związków zawodowych oparty było odniesienie do konwencji ratyfikowanej przez Polskę, konwencji nr 89 o prawach i wolnościach związkowych, która w Polsce teoretycznie, tak jak zresztą 99% innych rzeczy, obowiązywała już od ładnych paru lat. I stąd też było trudno władzy komunistycznej, do WPR-owskiej powiedzieć, że no, ten postulat czy to żądanie jest zupełnie nie do spełnienia. A jak zmieniło, no, to pokazała oczywiście już najbliższy czas o podpisaniu porozumień. No to jest to, o czym mówił przed chwilą profesor Stelina. No, w tym momencie Breżniew był prorokiem, chciałoby się powiedzieć, bo to spowodowało rzeczywiście zgoda władzy partyjnej na utworzenie niezależnych od partii przede wszystkim i dyrekcji zakładów pracy, które były no, bardzo partyjne, związków zawodowych, wyrwała to, co było najsilniejszym argumentem władzy, czyli całkowite panowanie nad nastrojami w zakładach pracy, panowanie nad działaniami, nad decyzjami pracowników w tych obszarach dla nich najważniejszych, czyli w sferze ich funkcjonowania w zakładzie pracy, ale też się rozciągało też na funkcjonowanie ich rodzin, właśnie na sposób spędzania czasu wolnego, na płacę, na warunki pracy. Raptem zaczęto zauważać te wszelkie niedoskonałości, jakie były, bo można było wreszcie o tym głośno mówić. Jedyne miejsce, gdzie można było mówić o tym, jak źle jest w zakładzie pracy, jak on jest źle zarządzany, jak złe są warunki pracy, jak kiepskie jest wynagrodzenie, to był związek zawodowy, NFZZ, Solidarność. To były zebrania związkowe, gdzie formułowano postulaty. Ja sam wywodzę się z zakładu pracy, w którym wówczas sformułowano 150 postulatów, które były postulatami stricte pracowniczymi, ale też na przykład od kiepskiego oświetlenia na parkingu przed budynkiem firmy po warunki płacowe, jakie były w zakładzie pracy.
Czyli to był tak naprawdę jedyna droga zgłaszania bardzo różnych postulatów, wniosków, czy opisywania rzeczywistości w tamtym czasie?
Ta wolność polegała na tym, że w ogóle o tym pracownik mógł mówić, że było takie miejsce, gdzie mógł przyjść i o tym powiedzieć, no, i być przekonanym co do jednego, że następnego dnia nie zostanie wezwany do komitetu zakładowego PZPR i nie będą wobec niego wyciągane konsekwencje służbowe, dyscyplinarne, czy nawet dalej idące, bo to przecież wówczas nie było żartów z władzą komunistyczną, bo to nie tylko za takie postawy można było być ukaranym dyscyplinarnie, można było stracić pracę, ale można było trafić wprost z zakładu pracy w objęcia Służby Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej.
Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości dzisiaj po 40 latach. Żyjemy w demokratycznej Polsce, mamy wolne, demokratyczne wybory, ale związkowcom w niektórych wymiarach wcale nie jest tak łatwo. Edward Fortuna, co zrobić, czy jak poprawić sytuację wielu pracowników, którzy nie mogą się zrzeszać? Związki w handlu mają straszne kłopoty, żeby powołać te zakładowe organizacje. Czasami są agresywne zachowania ze strony pracodawców. Niby żyjemy w innej rzeczywistości, niby mamy wolność, ale jak popatrzymy na podejście do związku zawodowego, to tutaj nie zawsze jest optymistycznie.
No niestety nie jest. Są, poczynając od tego aktu jakby najwyższego rzędu, jeśli chodzi o pracowników, od kodeksu pracy, słowa klucze, szczególne potrzeby pracodawcy. To można pod to podciągnąć wszystko.
Bardzo duże, tak?
Natomiast pracodawca nie musi się z tego aż tak mocno tłumaczyć. Pracownik może ponieść konsekwencje już na wstępie. Szereg działaczy związkowych jest zwalnianych i pomimo, że minister Ziobro obiecał, że zostanie zmieniona ustawa, ustawa się zmieniła, ale ja nie znam sędziego, który przywrócił pracownika do pracy przed zapadnięciem wyroku i dopiero jest prowadzone postępowanie. Nie znam takiej sytuacji, a miało to wejść w życie i póki co ludzie są zwalniani, którzy podejmują decyzje, trudne decyzje dla siebie, dla związku, ale w interesie bezpieczeństwa pracowników. To robią pracownicy sami, nie chcą się lub boją się narażeń, kiedy są jedynymi żywicielami rodziny, zwracają się do swojego przedstawiciela, czyli przewodniczącego związku, występ w naszej sprawie i później te konsekwencje są wobec tych osób, no na pewno nie w sposób właściwy, bo ilu jest przywracanych do pracy lub sąd orzeka o niewłaściwym postępowaniu pracodawcy, złamaniu prawa, ale pracownika nie przywrócił, bo też kuriozalne wyroki zapadają, nie służyłoby to dobru stron. Nie wiem, czy jemu
jak
dobry.
Pan myśli, jako działacz związkowy, dlaczego niektórzy pracodawcy, powiedzmy od razu niektórzy, bo to nie zawsze tak jest, są pracodawcy, którzy potrafią współpracować ze związkami, dlaczego niektórzy pracodawcy tak się boją związków zawodowych?
Mają chyba świadomość tego, że jeśli jest organizacja prężna i świadoma, bo w tej chwili już trudno znaleźć liderów związkowych, którzy mają gdzieś tam w zamyśle wiece, są trybunałami i palą opony, krzyczą na wiecach, no takich liderów już nie ma w tej chwili. Liderzy związkowi szkolą się, zyskują coraz większą wiedzę. Spośród nawet kolegów, koleżanek widzę, że kończą studia w zakresie prawa czy w innym. Ja sam osobiście kończyłem studia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i mam świadomość tego, że ta wiedza jest nam potrzebna w działalności związkowej, żeby być partnerem dla pracodawcy. Ale to jeśli pracodawca również dostrzega organizację związkową jako partnera, bo jeśli widzi w niej wroga, to niestety jest to trudne porozumienie i dobro pracowników. A z drugiej strony, no przecież niewolnictwo zostało zniesione i potępione. Wiadomo, że z pracownika nie ma niewolnika. Jeśli zapewnimy pracownikowi te minimum wymagane, to ten pracownik się odwdzięczy swoją pracą, a siłą nikogo w pracy nie zatrzymamy. Jeśli pracownik pracuje 12 godzin czy więcej, jego wydajność, jego zdolności psychomotoryczne są ograniczone. I
ale też jego lojalność wobec takiego pracodawcy spada.
Spada, oczywiście, że tak, bo szuka okazji, gdzie uciec dalej. Tak?
Panie profesorze, co zrobić w zakresie tworzenia prawa pracy, realizowania prawa pracy, żeby ten pierwszy postulat z 80 roku, czyli taka prawdziwa wolność zrzeszania się, istniała też w handlu, istniała też w niewielkich firmach, gdzie właściciele są przeciwnikami działalności związkowej, żeby po prostu związkowcy w tym zakresie, w jakim jest ich rola, mogli normalnie wykonywać swoje funkcje, swoje zadania?
Ja myślę, że tu nakłada się wiele czynników, które powodują akurat taki stan tych relacji tak zwanych zbiorowych, jak to się mówi, prawda, pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, czy też mówiąc tak bardziej metaforycznie, pomiędzy światem kapitału a światem pracy. Ja myślę tak, że tym, co zrobiło wielką szkodę tym relacjom, to był taki wytworzony pewien stan nierównowagi pomiędzy tymi światami. Przecież lata 90., ten okres po transformacji, to trwało kilkanaście lat. To nie było tak, że to było raptem 3-4 lata, tylko to przecież wysokie bezrobocie, które było skutkiem pewnych przekształceń, transformacji, być może nawet nieudanych pewnych operacji związanych z gospodarką, no stworzyło to, że no, pracodawca oferował ten deficytowy towar, taki najbardziej deficytowy towar, prawda, oprócz powiedzmy zdrowia, no to powiedzmy praca była bardzo, bardzo takim dobrem pożądanym.
I wtedy często pracownicy słyszeli, nie podoba się, na twoje tak, miejsce 10 czeka tak, za tak, bramą, tak?
I takie były też realia, Na jedną ofertę pracy zgłaszało się kilkadziesiąt osób, prawda, i tak dalej. To sprawiało, że jakby, no trudno było też ludzi skłonić do tego, żeby walczyć o swoje, żeby założyć związek. Związek zawodowy jest pewną zorganizowaną siłą. Dla pracodawca to jest tak jak w każdych układach, w każdych relacjach, prawda? Lepiej mieć przeciwko sobie pojedynczą osobę, którą łatwiej jest dominować, łatwiej jest jakoś tak
rozproszyć przeciwnika. Tak jest.
Związek zawodowy siłą rzeczy skupia, jakby kumuluje te jednostkowy potencjał poszczególnych pracowników, więc na pewno jest, ja nie chcę powiedzieć przeciwnikiem, bo to nie na tym polegają te relacje, ale partnerem, jest takim prawdziwym partnerem, prawda? Nie każdemu to odpowiada, powiedzmy sobie szczerze. W związku z tym tutaj to był ten taki bardzo ważny czynnik, taki faktyczny. Oczywiście też musimy patrzeć na niedoskonałości systemu prawnego. Nasze prawo no nie jest doskonałe, prawda? Bo to zawsze jest tak, kiedy patrzymy, że prawo coś gwarantuje, prawo coś daje, prawda? Czy przewiduje jakieś uprawnienia, które są tylko martwą literą prawa, które są tylko na papierze, których nie są egzekwowane, bo nie ma tych mechanizmów skutecznej egzekucji tego prawa, no to siłą rzeczy można powiedzieć, że nie tylko, że się z tych praw nie można korzystać, ale jest nawet gorzej, bo to w pewnym sensie demoralizuje, prawda? Bo no co z tego, że jest prawo? To jest ten szacunek dla prawa znika jakby w tym
prawo
momencie. Prawo staje się fikcją. To jest najgorsza rzecz dla prawa, jaka może się stać, bo po prostu prawo jest wtedy lekceważone. Jest wtedy jakby kult bez prawa. Prawda? Jest duma z tego, że ja nie przestrzegam przepisów, bo co mi za to grozi? Nic, prawda? Więc jeżeli nałożymy na siebie te różne czynniki, no to niestety to buduje ten taki nie najlepszy obraz tych zbiorowych relacji.
Krzysztof Dośla, co zrobić, żeby pracodawcy w Polsce traktowali związkowca jako poważnego partnera do rozmowy, nie jako rywala, tylko osobę, z którą można realnie, rzetelnie porozmawiać o tym, co się dzieje. Tu jest brak zaufania po stronie pracodawców, czy może inne czynniki pana zdaniem decydują, że ten dialog społeczny, ale nawet no, na tym najniższym poziomie w zakładzie pracy funkcjonuje czasami bardzo słabo?
Tu jest niestety wiele czynników. Ja jeszcze do tych, tak powiem, praprzyczyn po 1989 roku dołożyłem kilka elementów. Jednym z nich, co sam słyszałem od ówczesnej czołówki Solidarności, która oczywiście później bardzo szybko Solidarność opuściła, że no nie można się godzić na to, żeby monopol partii zastąpić monopolem związku zawodowego. Fatalnie skonstruowana ustawa o związkach zawodowych już wówczas, czyli już w 90 roku, która ograniczała olbrzymie ilości, chciałoby się powiedzieć, że w tych państwach postkomunistycznych w Polsce była największa grupa, czy największe grupy pracownicze, które były wykluczone z prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, z prawa do czynnego protestu. Zresztą do dzisiaj mamy wiele obszarów życia pracowniczego, wiele grup pracowniczych, które nie mogą korzystać z tego tak naprawdę podstawowego instrumentu dla działania związku zawodowego, jeśli dochodzi do sytuacji konfliktowej. I to się niestety przekładało też na to, że jak pamiętamy było takie sławetne hasło, pierwszy milion należy ukraść, no to któż stał na straży tego, żeby ten milion w zakładzie pracy, przysłowiowy milion, nie był kradziony? No zorganizowani Związek Zawodowy Pracownicy, czyli należało robić wszystko, żeby do takiego zorganizowania nie doszło. Na to się nałożyło no też niestety pewne elementy wówczas tworzącej się przedsiębiorczości w Polsce, gdzie wykształcił się niestety, to potwierdzają wszelkie badania socjologów prowadzone na przestrzeni ostatnich 20 co najmniej lat, że w Polsce dominującym systemem zarządzania, czy sposobem na zarządzanie jest system autorytarny. To znaczy system, który nie znosi tak naprawdę partnera.
Który nie, który nie dopuszcza dialogu,
który nie dopuszcza, nie dopuszcza innego zdania. I to znowu, dochodzenie do tego, żeby wykazać, że jednak przy pomocy dialogu można uzyskać o wiele lepsze efekty, chodzi niestety z dużym oporem. Fortuny, jakie w międzyczasie powstawały niektórych osób, no, pokazywały fortuny robione na majątku, bardzo często czy najczęściej publicznym, czy na zamówieniach publicznych, czy na kontraktach rządowych, no, pokazywały, że właśnie to jest droga do szybkiego dorobienia się. A później do tego doszła jeszcze, niestety, jak to zwykle bywa, kiepska egzekucja obowiązujących przepisów. Można powiedzieć tak, no, przepisy dają, czy dawały na przestrzeni ostatnich lat, całą gamę różnego rodzaju instrumentów, żeby do takich zjawisk niepożądanych nie dochodziło. Natomiast jeśli mieliśmy do czynienia z masowym umarzaniem różnego rodzaju postępowań, załamanie praw pracowniczych, załamanie praw związkowych, ze względu na, jak to przyjęto określać, niewielką społeczną szkodliwość czynu, no to to pokazywało, że wyrzucić pracownika z artykułu 52, czyli za przewinienie dyscyplinarne, które było tylko i wyłącznie tak naprawdę przez pracodawcę oceniane. No i później prokuratura umarzała postępowanie.
Tak, a na wyrok się bardzo długo czekało w sądzie pracy, prawda?
Na wyrok w sądzie pracy na dzień dzisiejszy nawet, czy w wydziałach oczywiście sądów zajmujących się prawem pracy, 2 lata postępowania w pierwszej instancji, druga instancja kolejny rok, a później na końcu, nawet jeżeli zapada wyrok dla pracownika korzystny, to bardzo często on był obarczony o to takim uzasadnieniem, że nie przywraca się pracownika do pracy, a zasądza się jedynie mu odszkodowanie. 3-miesięczne wysokość jego wynagrodzenia z ostatnio zajmowanego stanowiska. No, no, trzeba przyznać, że to powodowało, czy to powoduje nadal w świadomości wielu niestety zarządzających, że to jest najprostszy sposób na okiełznanie niektórych pracowników, którzy chcieliby się dopominać jakiś praw dla siebie czy dla grupy pracowników, no co w ich domyśle oczywiście jest zamachem na ich własność i niechęć po stronie pracowników, oczywiście chęć podzielenia zysku wypracowanego przecież przez nich jest rzeczą naturalną, natomiast po stronie właściciela zakładu pracy, kierującego tym zakładem pracy, no jest to bardzo często odbierane jako zamach na jego własność. No, mam nadzieję cichą, że w drodze ewolucji pewne postawy będzie można zmieniać, że one będą się zmieniały, no ale do tego też trzeba po pierwsze konsekwencji w egzekwowaniu przepisów, a dwa takiej pracy od podstaw zaczynając, czyli myślę, że gdzieś tam należałoby również na wyższych uczelniach troszkę więcej wagi, szczególnie na wydziałach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, z ekonomią, też należałoby trochę wprowadzić tych elementów, które by no, pokazywały pracowników i zorganizowaną zbiorowość pracowniczą nie jako wroga, ale jako partnera. No, czyli przed nami jeszcze mnóstwo pracy do wykonania.
No i to jest taka praca edukacyjna. Panowie, znowu sięgam do 21 postulatów. Postulat 4. Przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 70-76 roku, studentów wydalonych z uczelni na przekonania. I tu mamy taki mechanizm, którym posługiwała się władza ludowa, to o czym mówiliśmy, pełna kontrola społeczeństwa, pełna kontrola robotników, nie podoba się, zostajesz zwolniony, to samo dotyczyło studentów. Dzisiaj realia są inne, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na rzesze ludzi pracujących na umowach nie dających prawie żadnych gwarancji socjalnych. Ja nie chcę tworzyć prostego porównania między rokiem 80 a 2020, bo to jest nieuprawnione. Żyjemy w innej, znacznie lepszej rzeczywistości. Ale jak to się dzieje, że ten element pewności pracy nawet dzisiaj nie jest zagwarantowany? My jeszcze niedawno mówiliśmy, że mamy rynek pracownika, że jest świetnie, ale z drugiej strony widzimy, że te umowy, które nie dają gwarancji, umowy zlecenia, umowy o dzieło, które w ogóle nie dają żadnych świadczeń społecznych, nie dają ubezpieczenia, one czasami nadal są nieprawidłowo stosowane. To jest ten sam element niepewności, oczywiście teraz w wymiarze ekonomicznym, a nie społecznym. Panie profesorze, co zrobić? Czy jesteśmy w stanie wypracować takie mechanizmy, żeby człowiek realnie pracujący miał realną umowę o pracę? Bo jak widać, pewien model zachowań ze strony pracodawców czasami się powiela.
Tutaj z punktu widzenia prawa sytuacja jest dość klarowna, dlatego że prawo jakby tworzy, czy prawo oferuje pewne modele, pewne takie klasy, prawda, czy pewne rozwiązania, które można stosować w obrocie prawnym. Jednym z takich rozwiązań jest umowa o pracę. Są też te umowy cywilnoprawne, które bardzo często nazywa się śmieciowymi. Prawda?
Jeżeli są nieprawidłowo stosowane.
Jeżeli są nieprawidłowo stosowane.
Bo czasami są prawidłowe.
Oczywiście. Prawo przewiduje te umowy. One mają charakter legalny. One po coś zostały wymyślone. Prawda, czemuś mają służyć. Tylko problem polega na tym, że jakby te cele mieszają się w praktyce. To znaczy najczęstsza sytuacja jest taka, że chcemy mieć pracownika, a więc chcemy mieć jakby tą władzę, którą umowa o pracę daje pracodawcy nad pracownikiem, natomiast z punktu widzenia kosztów to wolimy mieć umowę cywilnoprawną. I na tym polega ta nieprawidłowość, że mieszamy te dwa porządki, czyli władzę bierzemy z umowy o pracę, ale koszty bierzemy z umowy cywilnoprawnej. I tworzymy jakąś hybrydę, która jest oczywiście prawnie niedopuszczalna, ale jest taka jest praktyka, prawda?
To praktyka nie taka dotycząca kilkuset osób, tylko ona zaczyna
dziesiątek być... i setek tysięcy.
Dokładnie
tak,
tak. Ktoś policzył oczywiście też trochę inne czasy. W 2012 roku być może 3 miliony ludzi, takie są szacunki, pracowało na podstawie umowy, która nie odpowiadała stanowi faktycznemu wówczas.
Tak, ale to wynikało z tego, że państwo stosując pewne instrumenty polityki społecznej z pewnymi problemami sobie po prostu nie radziło, prawda? Ja sam słyszałem przecież te kilka czy kilkanaście lat temu, można było usłyszeć takie twierdzenia, lepsza taka praca niż żadna, prawda? Więc lepiej niech ludzie mają nawet taką pracę, niech mają nawet to minimum, które można do tego przysłowiowego garnka włożyć, niż żeby tej pracy w ogóle nie mieli, prawda? Ale to jest podejście, już pomijam jego taki etyczny
prawda, tak.
Wymiar bardzo, bardzo niski, ale przecież to było bardzo krótkowzroczne patrzenie. To było jakby takie odrzucanie tych aspektów społecznych. Bo przecież czy można liczyć na to, że osoby w tych nietrwałych umowach, niepewnych, prawda, ludzie bojący się o swoją przyszłość, że będą zakładać rodziny, będą się decydować na dzieci, prawda? Dalej. A co z emeryturami takich osób, prawda? Bo one albo były w ogóle nieoskładkowe.
System kapitałowy, składki nie ma.
Tak, ale nawet jeżeli były składki, to jakieś, nie wiem, tak, od części wynagrodzeń.
Prawda?
I potem to tak naprawdę oznaczało przesuwanie pewnych problemów na później, prawda? To tym będą się martwić następni, ponieważ emerytura 100-200 zł, prawda? Bo takie właściwie, takie realia nas czekały, no to oznacza, że po prostu trzeba byłoby coś z tymi ludźmi zrobić wtedy, prawda? Ale to już nie my się będziemy tym martwić, niech przyjdą ci po nas. Także to są te problemy, które wtedy były, które powiedzmy, że częściowo państwo stara się rozwiązywać. Nie zawsze to wychodzi, bo jednak tutaj jakby państwo w ramach tych instrumentów polityki społecznej, które stosuje, zdecydowało się na taki model, żeby jakby doposażać te umowy śmieciowe, prawda? Na przykład w postaci minimalnego wynagrodzenia, na przykład w postaci pewnych uprawnień socjalnych, które tym ludziom przysługują. Była inna droga, na tą się nie zdecydowano, żeby po prostu egzekwować prawo, to znaczy tam, gdzie jest umowa o pracę, tam powinna być umowa o pracę, a nie umowa śmieciowa.
Państwowa Inspekcja Pracy ma za mało uprawnień?
Państwowa Inspekcja Pracy też nie jest, bo nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić kontrolami, egzekucjami, prawda, bo tu też są ważne pewne nawyki, pewna kultura pracy, tak ze strony pracodawców, tak ze strony pracowników, prawda? I tutaj myślę, że powinniśmy duży nacisk też kłaść na to, żeby te walory wzmacniać.
Pan Edward Fortuna, w jaki sposób zagwarantować często tym młodym ludziom przychodzącym do zakładów pracy, żeby to była umowa o pracę? Oczywiście niech ona najpierw będzie na czas określony, niech będzie na okres próbny. Są takie narzędzia, a nie skazywać młodego człowieka tak naprawdę na umowę o dzieło. Ona czasami dla tego młodego człowieka może być bardzo atrakcyjna, bo on dostanie trochę więcej netto, ale tak naprawdę nie ma świadomości pełnej, co to znaczy właśnie w kontekście, o którym mówił profesor Stelina.
No, młodzi ludzie często nie mają świadomości, że kiedyś też osiągną jakiś wiek, jeśli mówimy, że jaką później będziesz miał emeryturę, jeśli twoja składka jest marna od minimalnego wynagrodzenia czy inne rzeczy. No, nie biorą tego pod uwagę, mówią, że to jest tak odległa perspektywa. No ale nieszczęście chodzą parami często i przy jakimś wypadku ta renta też jest niestety wtedy bardzo niska. Myślę, że z jednej strony próbować docierać do ich świadomości, z drugiej strony no jednak tutaj bym się skłaniał ku temu, że Inspekcja Pracy powinna mieć więcej instrumentów, ich praca, inspektorów pracy powinna być lepiej wynagradzana. Kiedyś szkolenie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy trwało w Wrocławiu ośrodek szkoleniowy pół roku. W tej chwili skrócono to do 3 miesięcy. No, nie wiem, czy edukacja jest tak intensywna, że pracownik nabywa tę wiedzę już po 3 miesiącach potrzebną mu do dalszego działania, ale jeśli też nie otrzymuje wynagrodzenia adekwatnego do swojej pracy, to on nie szuka związku z tą instytucją, a szuka możliwości odskoczni gdzie indziej. Nawet rozgląda się wśród pracodawców z taką opinią, też się to bezpośrednio inspektora spotkałem, że no, nie będę szedł na miecze z pracodawcą, jeśli mogę być kiedyś jego pracownikiem, a mnie chętnie przygarnie, mam sporą wiedzę na temat prawa pracy i jako instrument dla nieuczciwych pracodawców jest taka osoba jak najbardziej pomocna. Myślę, że to jest problem bardziej złożony. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że takie lub inne rozwiązania pomogą nam w tej sytuacji. Ale też i to, o czym mówił Krzysztof i o czym mówił pan profesor, że egzekucja prawa. Po wydarzeniach na Heysel, odbiegnę do tematu, Anglicy zaczęli się brać za przestrzeganie prawa na stadionach, tak, ubezpieczeństwo na stadionach. I w tej chwili dotkliwość kary i jej skuteczna egzekucja doprowadziły do tego, że metrowy płotek otacza boisko i nie ma odważnych, żeby go przeskoczyli.
Panie Krzysztofie, Krzysztof Dośla, czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć uprawnienia operacyjne, czy powinna się stać taką wręcz policją pracy? Oczywiście w tym zakresie, gdy chodzi o ochronę interesów pracowniczych, zapobieganie właśnie tym patologiom, o którym mówimy, które niestety na naszym rynku pracy cały czas są obecne.
No to o tym od wielu lat mówimy, że Inspekcja Pracy powinna mieć takie uprawnienie wchodzenia do zakładu pracy, na teren zakładu pracy za okazaniem legitymacji. Przykład pierwszy z brzegu, no, gdzie inspektor przechodzi po budowie, na której widzi, że pracują pracownicy, którzy nie są wyposażeni choćby w zwykły sprzęt ochrony osobistej, że nie są zachowywane podstawowe środki bezpieczeństwa. I on musi zawiadamiać pracodawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem o tym, że przyjdzie na kontrolę. Albo
w 3 dni można całe wyposażenie dostarczyć, tak?
Słyszy, że rozmawiają w jakimś języku obcym pracujący gdzieś pracownicy. Jak przychodzi po 3 dniach na kontrolę, okazuje się, że tam żadnego oczywiście obcokrajowca nie ma, albo ci, którzy pracują, to wszyscy mają właściwe dokumenty i wszystko jest w porządku. Mogę powiedzieć inaczej, no, najlepszą metodą oczywiście, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, najlepszą metodą kontroli nad tym, żeby umowy cywilnoprawne służyły temu celowi, do jakiego zostały powołane, żeby nie było naruszeń w przepisach prawa pracy, i zrzeszają się związek zawodowy. To pokazują wszelkie badania robione na terenie zakładów pracy, że tam, gdzie działa organizacja związkowa, tam tych naruszeń prawa, zdarzeń tych takich niekorzystnych dla pracownika jest najmniej. Czyli na to pokazuje, co jest skutecznym instrumentem, w jaki sposób te interesy najlepiej chronić. Z drugiej strony będzie to też tak, że Inspekcja Pracy jako organ kontrolny będzie potrzebny.
Panie Przewodniczący, i tak zbliżając się do podsumowania, pan mówi tu o korzyściach wynikających z przynależności do związku zawodowego. Przypomnijmy, Solidarność w 80 roku, oczywiście to nie tylko związek zawodowy, to ogromny ruch społeczny, ale tam 10 milionów Polaków przystąpiło do tego ruchu. Dzisiaj jak patrzymy na ten statystycznie odnotowywany poziom uzwiązkowienia, no to różne dane są, ale one oscylują koło 10%, więc za dobrze nie jest. Gdyby krótko pan miał zarekomendować, czy warto wstąpić do niezależnych związków zawodowych, to jakich dwóch argumentów krótkich, takich skierowanych do młodzieży pan by użył?
Jednym z argumentów jest to, że wynagrodzenie w tych zakładach pracy, w których działa związek zawodowy, średnia jest zawsze wyższa od tych zakładów pracy, gdzie związku zawodowego nie ma. I drugi argument, praca w tych zakładach wykonywana jest w warunkach o wiele bezpieczniejszych niż wykonywana jest w zakładach, gdzie związku nie ma. Bo to pokazują wieloletnie doświadczenia i badania przeprowadzane w ciągu ostatnich choćby 20. To jest dowiedzione i tutaj nie trzeba absolutnie niczego potwierdzać. W mojej ocenie należy też oczywiście traktować związek jako firmę ubezpieczeniową, gdzie wszyscy chcielibyśmy, aby z tej firmy korzystać jak najrzadziej, ale warto jednak tą składkę w tej firmie opłacać.
Ta polisa może się przydać w najbardziej niespodziewanej sytuacji.
Dokładnie.
Panie profesorze, są kraje, gdzie przynależność do związku zawodowego jest niemal obligatoryjna, jeżeli pracuje się w niektórych branżach. Tam jest też w ogóle inna organizacja, na przykład przedsiębiorcy muszą należeć do organizacji przedsiębiorców. Czy taki system, jaki mamy w Polsce, gdzie jest jednak dowolność, nie powoduje, że trudniej nam się dogadywać, trudniej nam szukać porozumienia? Sierpień 80 przy całej sytuacji konfliktowej, która była wtedy, jest jednak podawany jako przykład porozumienia, gdzieś, gdzie się udało wypracować daleko idący kompromis, na tamte czasy wspaniały kompromis, a my w Polsce czasami mamy kłopot z osiągnięciem tego kompromisu. Może gdyby pracodawcy musieli się zrzeszyć w jakichś gildiach czy związkach pracodawców, lepsza reprezentacja pod względem ilościowym i mocniejsza pozycja związków zawodowych. Czy to są rozwiązania, czy tych źródeł dialogu, dróg dialogu szukać gdzie indziej?
No to jest bardzo poważny problem, trzeba powiedzieć, dlatego że oczywiście są w świecie różne systemy, gdzie to funkcjonuje. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, które dotknięte są też kryzysem uzwiązkowienia bardzo wyraźnym, co wynika też z kryzysu industrializacji, można powiedzieć. Jest deindustrializacja, więc jakby te naturalne obszary działalności związkowej też się tutaj kurczą, ale tam z kolei jest jakby inna filozofia, taka filozofia bardziej wolnościowa. Tam jest przyjęte i to jest traktowane jako zgodne z prawem, że pracodawca po prostu może się umówić ze związkiem zawodowym, że jeżeli zatrudnia jakiegoś pracownika, to warunkiem utrzymania tego zatrudnienia jest to, że on się zapisze do związku zawodowego. U nas jest to wykluczone, u nas jest to niezgodne z prawem, ponieważ godzi to w tak zwaną negatywną wolność związkową, czyli prawo pracownika do tego, aby się nie angażować, aby pozostawać poza związkiem. Więc inna kultura, inne uwarunkowania, prawda? Oczywiście modele są różne, rozwiązania są różne. Ja powiem tak, że można się zastanawiać nad pewną jakąś obligatoryjnością, ale miejmy świadomość, że zawsze, przynajmniej w naszej jakby kulturze, w naszym systemie jest tak, że to, co jest dobrowolne, jeżeli dobrowolne decyzje dają lepszy efekt jakby, prawda? Lepiej jak ktoś świadomie podejmuje tę decyzję, żeby na przykład zapisać się do związku, czy pracodawca zrzeszyć się w jakiejś organizacji, aniżeli po prostu narzucać to poprzez jakieś obligatoryjne formy.
A czy jest szansa, że wejdziemy na taką drogę porozumienia, łatwości negocjacyjnej, szacunku w tych negocjacjach dla obu stron?
To nie jest łatwe, ale jest taka szansa. Dlatego moim zdaniem tutaj jakby punktem wyjścia jest świadomość. To, co mówił pan przewodniczący Dośla o tym, że jeżeli ludzie sobie uświadomią, że związek daje, podobnie jak zakład ubezpieczeń, prawda, daje pewne korzyści. W sytuacji kryzysowej jest się do kogo zwrócić. Związek reprezentuje całą zbiorowość. Związek jest w stanie wynegocjować pewne korzystniejsze warunki zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby ta świadomość, jeżeli ona się pojawi, jeżeli ona będzie faktycznie przyjęta przez pracowników, przez tych, którzy są zatrudnieni, no to wtedy ta decyzja będzie po prostu łatwiejsza. Zresztą związki zawodowe też muszą tutaj jakby wychodzić trochę naprzeciw, bo pokutuje mimo wszystko jeszcze takie przekonanie, że związki zawodowe to jest organizacja robotnicza, prawda? A to jest nieprawda. To jest organizacja pracowników, to jest organizacja najemników, tych, którzy się najmują do pracy, a nie tylko robotników. Bo zauważmy, robotników mamy coraz mniej. Więc trzeba też ludzi uświadomić, że związek zawodowy to jest ten reprezentant tych, którzy stoją po tej stronie, czyli po stronie pracy, a nie po stronie kapitału. Nie przeciwstawiam ich sobie, tylko właśnie we współpracy chodzi o dążenie do wspólnego dobra.
Pan Edward Fortuna, gdzie szukać źródeł porozumienia między pracodawcami a związkowcami? Mieliśmy takie sytuacje na przykład w gdańskim terminalu DCT, gdzie było gorąco, wydawało się, że następuje pewna eskalacja sporu. Okazuje się, że polscy związkowcy jako jedyni w tamtym czasie potrafili dogadać się z pracodawcą. To jest kwestia długości rozmów, tego, ile kto jest gotowy ustąpić, czy kwestia tak naprawdę zrozumienia drugiej strony?
Panie redaktorze, byłem uczestnikiem tych negocjacji w DCT i niemalże od początku tworzenia tam organizacji. Tam pracownicy bali się wyjść z tą inicjatywą. Wsparliśmy ich na szczeblu Krajowej Sekcji Portów Morskich, Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków. Region Gdańskiej Solidarności mocno też wsparł, dając ludzi. Ci ludzie z nami, jeśli się spotykali na samym początku, to w kominiarkach i gdzieś tam przy drodze, w cieniu, w miejscu, nieoświetlonym.
To bali brzmi się identyfikacji. Jak film szpiegowski, prawda?
Tak, ale ci ludzie bali się identyfikacji, że pracodawca ich zwolni. Taka presja była ogromna. Tam była praca przez kilka lat, poruszając właścicieli Towarzystwa Finansowe Australijskie, później współpracujące z DCT i tak dalej. No ale to była długa droga. Doszliśmy w końcu do porozumienia, powstała organizacja w 2015 roku, ale w tej chwili chcielibyśmy pójść dalej i negocjować na przykład układ zbiorowy pracy. Rząd mówi, powstał zespół trójstronny przy ministrze gospodarki morskiej, pracodawcy, związki i przedstawiciele ministerstwa, rządu, ale jeśli chodzi o negocjacje ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, pracodawcy mówią, że nie mają reprezentacji, oni nie mogą być stroną do zawierania takiego, bo nie mają reprezentacji. A wiemy, że są zrzeszeni w BCC i w Lewiatanie i w innych organizacjach i tutaj właśnie brak tej konsekwencji. To jest unik. To jest typowy unik. To właśnie samo postępowali przy negocjacji układu zbiorowego pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy w DCT. Pracodawca w podobny sposób zastępując swoją reprezentację kancelarią prawną. Na pytanie strony związkowej, czy kancelaria prawna ma zdolność podpisywania umów, czy jest władna podpisać umowę ze związkami? No nie. My możemy jedynie przedstawić pracodawcy propozycje przez was złożone. To my nie chcemy takich pośredników, bo to nie jest
rozmowa. Ale panie przewodniczący, mimo tych wszystkich kłopotów udało się wynegocjować to porozumienie. Co zdecydowało? Gdyby miał pan jeden czynnik wskazać, bo to jest bardzo dobre nawiązanie dzisiaj do sierpnia. Bardzo trudne warunki negocjacyjne i na koniec się udaje. Od czego to zależy?
Tam są trudne warunki pracy. Jeśli chodzi o DCT, praca w pozycji wymuszonej, bo na tych słownicach wysoko zawieszone są stanowiska pracy, on musi obserwować ruch na dole wychylony, plecy zgięte, joysticki w rękę, pełna uwaga, pełne skupienie, bo tempo pracy jest ogromne, również kontenery, ruch jest w znacznym stopniu ograniczony, ale też zatrudnianie obcokrajowców, szczególnie Ukraińców, powoduje, że są wypadki przy pracy. W ubiegłym roku tam...
Kłopoty w komunikacji po prostu.
Tak, ale też i nieznajomość przepisów. Kiedyś docker był kształcony przez kilka lat w szkole zawodowej, uczył się zawodu, najpierw 2 dni praktyki w tygodniu, później 3 dni praktyki. Przez kilka lat się uczył tego zawodu. W tej chwili po jednodniowym przeszkoleniu przychodzi, a pytanie, dlaczego nie robi tego czy tamtego, ja pierwszej dnia nie pamiętam. To nie jest odpowiedź pracownika, który powinien mieć wiedzę. Myślę, że tutaj determinacja tej załogi, świadomość zagrożeń i korzyści, które mogą odnieść z tego. Podsunęliśmy im szereg pomysłów. Między innymi premie za święta, za niedzielę, przecież pracowali piątek, świątek i niedziela, że inaczej się tego nie da osiągnąć. Pracodawca oczywiście coś im oferował. No ale to powodowało kolejne oderwanie od rodziny, a nie wypoczynek i godziwy zarobek, żeby móc wypoczywać razem z rodziną, czy w jakiś sposób godnie żyć. I myślę, że ta determinacja, świadomość ludzi z korzyści, które mogą wynikać po powstaniu organizacji, że są partnerem społecznym dla pracodawcy, spowodowała, że ten związek jednak powstał.
Tutaj widzimy pozytywnie rozumiane korzyści i kolejne słowo determinacja. I tego chyba wszystkim pracownikom możemy dzisiaj życzyć. Ja dziękuję bardzo naszym gościom. Przypomnę, debata pierwsza z cyklu 4 debat na temat roli Solidarności, ale też wpływu na dzisiejszą rzeczywistość. To na ile ważne wydarzenia i hasła z sierpnia 80 roku wpływają na nas dzisiaj. W pierwszej debacie gościli Jakub Stelina, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert prawa pracy, Krzysztof Dośla, szef regionu gdańskiego Solidarności i Edward Fortuna, przewodniczący Solidarności w Porcie Gdańskim. A ja zapraszam na kolejną debatę już za tydzień w środę. Poprowadzi ją Olga Zielińska. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.